Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Piotr Barczak, szef Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Ten przepiękny wiosenny poranek.
O, wreszcie wiosenny.
Wreszcie wiosenny.
Bo dotychczas to święta takie właśnie bardziej Bożego Narodzenia, jak w zeszłym tygodniu spadł śnieg.
Tak się nam porobiło w ostatnich latach.
Ja się uśmiechałem, bo dzieci chciały na święta śnieg, więc mówię, macie, co prawda, nie na te święta, no ale jest.
To zawsze jest.
Potem i tak
odhaczone.
Dokładnie.
W kalendarzu odhaczone, więc w grudniu może już nie być, tak na dobrą sprawę. Oczywiście. Wszyscy wolelibyśmy, żeby było inaczej, że jest pięknie. To bardzo dobrze, chociaż niektórzy się śmieją, że wiosna nas ominęła i od razu mamy lato.
Właśnie tego przedwiośnia takiego chyba brakowało i dlatego tak tym bardziej mam wrażenie, że wszyscy tak radośnie w tej chwili są nastawieni.
No ja się i tylko cieszę. Tak ożył. Z automatu, po prostu, wie pan, nagle jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki nagle na wszystkich ławkach siedzą ludzie. Tu jedzą lody, tam jedzą pączki.
Ale i dobrze, bo ten deptak rzeczywiście trzeba ożywiać. Natomiast mimo wszystko mamy ładną starówkę. W moim przekonaniu i warto tutaj zawsze wyjść na spacer, a może to też jest tak, że trochę brakuje takich miejsc rekreacji, gdzie można byłoby, zwłaszcza popołudniem, czy tam po pracy, czy w międzyczasie gdzieś przejść, usiąść i jakby spokojnie odetchnąć tym właśnie świeżym takim powietrzem, taką nową, ładniejszą, przyjemniejszą pogodą.
Z dnia na dzień teraz będzie się robić coraz bardziej zielono, coraz bardziej kwieciście i jak jest więcej słońca, to jak śpiewał kiedyś Bart Kazik Staszewski, Polacy mają mniejszą depresję.
Dokładnie.
Można byłoby
to my teraz to medycznie nawet udowodniamy.
A tak, zdecydowanie. No, słońce wpływa na nas podobnie jak na rośliny za każdym razem. O polityce sobie porozmawiamy, miejskiej na razie. Zażartowałem, że przyszedł do nas kandydat na prezydenta. Pan mówi kandydat na kandydata. A tak mówiąc szczerze, to po co jeszcze to czarowanie? Czekamy do 10 z oficjalnym werdyktem Prawa i Sprawiedliwości w mieście?
Ja myślę, że to nie tyle kwestia czarowania, ile wszyscy doskonale znamy w rzeczywistości i w życiu też, niezależnie czy w polityce, czy ktoś w pracy funkcjonuje, dopóki nie ma pewnego dokumentu, dopóki nie ma pewnej decyzji, to człowiek zawsze pozostawia jednak tam tą
Jacek Budziński na naszej antenie innej, mówi, Piotr Barczak, świetny kandydat, samorządowiec z wieloletnim doświadczeniem, były wiceprezydent Zielonej Góry i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby pański kolega, były kandydat na prezydenta, mówi no wprost, no.
Znaczy, ja powiem tak, miło to zawsze słyszeć, natomiast to też nie chodzi tylko o tam miłe słowa, bo ja myślę, że równie dobrze Jacek Budziński przecież też jest świetnym samorządowcem, też doskonale zna sytuację i równie dobrze Jacek mógłby startować. Jest jeszcze parę osób u nas w, jak w naszych szeregach. Powiem więcej, to wcale przecież nie musi być członek partii Prawa i Sprawiedliwości. Więc dopóki decyzji nie ma...
Wie pan, ja że zawsze... wszyscy mówią, że teraz jest pańska kolej, po prostu. Był Kazimierz Łatwiński, był Jerzy Materna, był Jacek Budziński, wcześniej prezydentem była pani Ronowicz. Czas na Piotra Barczaka.
Miło to słyszeć, ale ja z drugiej strony sobie myślę tak, że to człowiek ważne, żeby się realizował tam, gdzie jest w danym momencie i jak nawet nie w tych wyborach, to pewnie na tyle mam nadzieję, jeszcze nie jestem stary.
A to jest ciężka robota, być kandydatem?
Za 5 lat też mógłbym startować.
Na prezydenta?
Na pewno jest to odpowiedzialne. Dlatego to też, no, może niektórzy bardzo by się do tego pchali. Niektórzy być może uważają, że to jest, nie wiem, jakaś szczyt szansy, możliwości innych rzeczy. Ja myślę, że sama funkcja bycia prezydentem jest bardzo odpowiedzialna. Oczywiście. Niezależnie, czy daną osobę się lubi, czy
i
też nie.
I niewdzięczna też, powiem szczerze, bardzo
dokładnie
często.
Dokładnie tak. Znaczy, to, że miałem możliwość już jakby pełnić funkcję wiceprezydenta, więc to tak jest mnóstwo gdzieś tam nagle wspaniałych, sympatycznych ludzi, ale jest też mnóstwo, no, takich trudnych sytuacji, czasem praktycznie nierozwiązywalnych, więc to wcale nie jest łatwa praca, to jest poważna odpowiedzialność. W związku z tym samo kandydowanie również nie jest łatwą rzeczą. Największe wątpliwości chyba to z wszystkich to ma moja żona, bo to na pewno
to
będzie
zazwyczaj tak jest,
wyłączenie z domu, z funkcjonowania dosyć duże, no bo trzeba się włączyć wtedy absolutnie, maksymalnie w kampanię też i tą wyborczą. Więc jest też wiele jakby trudności po drodze, stąd to też nie jest kwestia jakby jakiejś wielkiej euforii. To, no, w moim przekonaniu to każdy kandydat, i tak jak mówię, niezależnie z jakiej opcji by startował, musi mieć tą świadomość pewnego ciężaru, a przede wszystkim odpowiedzialności, której się podejmuje.
Ale są tacy, którzy mówią, że kandydowanie na prezydenta z ugrupowania biorącego, mówiąc w cudzysłowie, a takim na pewno jest Prawo i Sprawiedliwość, to pewny mandat w Radzie Miasta.
No tak, ale...
No taki stuprocentowy i zazwyczaj się ciągnie jeszcze za sobą kolejną osobę. Widzę Jacek Budziński, pani radna Jaskółska. Mhm.
Więc jest też szansa, bo akurat w moim okręgu kiedyś były dwa mandaty, w ostatnich dwóch kadencjach nie było, więc oczywiście też mam taką nadzieję. Poza tym moim zdaniem rzeczywiście jako Prawo i Sprawiedliwość powinniśmy też przede wszystkim skupić się oprócz jakby możliwości wygrania prezydentury to i pewnej zmiany, bo jakby o tym trzeba przede wszystkim mówić, to także i kwestia Rady Miasta, ponieważ w dniu dzisiejszym, czy w tej kadencji jesteśmy drugim klubem, a tak naprawdę zostaliśmy całkowicie wycięci, pozbawieni jakichkolwiek możliwości wpływu na funkcjonowanie Rady Miasta. No, już nie mówię, że to trochę nie fair, nawet niezgodne z prawem, bo w tej chwili tak naprawdę zgodnie z nową ordynacją wyborczą i kodeksem wyborczym jest tak, że klub opozycyjny powinien posiadać przewodniczącego komisji rewizyjnej. W tej kadencji został zaproponowany inny z ugrupowania około prezydenckiego, więc w moim przekonaniu wiele zmian jest, a jedną z
nich. Za moment ta rada będzie już historią, wie pan, będzie zupełnie nowe rozdanie.
Tak myślę.
I pewnie zmieni się trochę układ sił w Radzie Miasta. Nie wiem, w którą stronę, bo to nie zależy ode mnie czy od pana, ale od ludzi, którzy pójdą i będą głosować tak albo inaczej. Natomiast no, systematycznie nam się te rady zmieniają. Właściwie co kadencję gdzieś komuś ubywa, komuś przybywa. Czasami się pojawia ktoś nowy. No, ostatnio Klub Zielona Razem. Wcześniej trudno było o takie rozwiązanie, żeby ktoś kompletnie niekojarzony z partią polityyczną się znalazł. No SLD nam w zasadzie zniknęło, tak? Dokładnie. Nie licząc pana Nesterowicza.
Dokładnie tak. Natomiast takie przetasowania w Radzie, można powiedzieć, bo to jest moja jakby piąta kadencja i są widoczne w każdej sytuacji. Jest oczywiście tak, nazwijmy to, kilku radnych, tak, trzon pozostają. Tak. No, powoli się śmiejemy z panem Adamem Urbaniakiem, że jesteśmy jednym z najstarszych radnych starzy.
To dziwnie brzmi, tak?
Dokładnie.
Kto by myślał pięć kadencji temu, że ktoś powie, seniorze. Piotr Baczek za jakiś czas będzie praktycznie radnym seniorem.
Zwłaszcza, że kiedy zaczynałem, byłem najmłodszy i to przez dwie kadencje najmłodszym radnym odczytywałem, bo tak się rozpoczyna każda pierwsza kadencja Rady Miasta, wyczytując radnych do zaprzysiężenia. No więc to było takie sympatyczne. Teraz już odczuwam tą drugą stronę seniorstwa. No ale to też dobrze, bo ja myślę, że to doświadczenie, właśnie duże doświadczenie w samorządzie, wśród ludzi, spraw też, które są podejmowane w samym mieście, to one też na pewno procentują, bo łatwiej jest spojrzeć, łatwiej jest pomagać ludziom. Patrzeć też kto, gdzie, w którą stronę wykorzystuje, bo nie oszukujmy się, też przecież takie są sytuacje. W związku z tym te decyzje, wydaje mi się, mam taką nadzieję przynajmniej, że one są bardziej dojrzałe, są bardziej przemyślane. No właśnie, chciałbym, żeby taka też zmiana była w Urzędzie Miasta.
Zobaczymy, jak to będzie wyglądało po wyborach, a pan obserwuje te ruchy, które dzieją się wśród innych ugrupowań. Wczoraj chyba wieczorem rozmawiali na temat swojego kandydata działacze Platformy Obywatelskiej. No, teoretycznie mają trzech. Część mówi, że właściwie już tam jest wszystko postanowione, ale tak naprawdę do końca nie wiadomo. Nie wiem, patrzy pan na to? Ma to dla pana znaczenie? Kto będzie z drugiej strony? No, pewnie będzie prezydent Kubicki. To jest niemalże pewne, chociaż oficjalnie tego nie powiedział. No i co? No, pozostaje nam w zasadzie jeszcze Platforma.
Myślę, że każdy na siebie gdzieś tam delikatnie zerka, ale na dzień dzisiejszy każdy, kto będzie startował, czy funkcjonuje w jakimś ugrupowaniu, gdzie będzie wspierał jakiegoś kandydata, bardziej chyba przygotowuje się, szykuje do samej kampanii, bo rzeczywiście już ona zaczyna nabierać nie tylko rumieńców, ale i przyspieszenia, więc a wiosna będzie w moim przekonaniu takim właśnie ruszeniem kampanii.
Pierwszym etapem, bo lato to wiadomo, że raczej wyciszenie. Tak?
Dokładnie tak, no i potem kwestia już właściwie września i października, bo przecież na koniec października są proponowane wybory samorządowe, więc bardzo krótki czas już potem zostaje samej kampanii, a zatem te najbliższe dni na pewno będą dosyć ciekawe przedstawienia, niezależnie z jakiego ugrupowania. Więc ja powiem szczerze, no przyglądam się bardziej z ciekawości niż jakby ze stresu czy z jakiejś obawy. Myślę, że każde ugrupowanie, każdy kandydat będzie spoglądał na to, jak przygotować się, jaki program to
właśnie
zrealizować.
Pytanie, i my jak to jest z tymi programami, bo wie pan, no niestety, no, my mieszkańcy, my ludzie, bywamy leniwi, tak? Nie czytamy programów najczęściej wyborczych. Często łatwiej jest to zrobić w kilku punktach, czy w kilku słowach, wyrazić jakoś hasłowo założenia, bo mało kto usiądzie i rzeczywiście wczyta się, co oni tam chcą zrobić. Poza tym też nie ma jakiejś wielkiej palety możliwości. Miasto jest no, dosyć zwartym organizmem i nie da się go wywrócić do góry nogami. Nagle powiedzieć, że od jutra będzie tutaj zupełnie inaczej.
Jasne. Doskonale to rozumiemy. Dlatego my już w poprzedniej kadencji, czyli w tej kadencji program, który był przygotowany, jeden był oczywiście bardziej obszerny, rozszerzający, ale podstawowy to był właśnie w punktach. On miał kilkanaście punktów z poszczególnych dziedzin, obszarów funkcjonowania samorządu, czyli miasta. I na tym się skupialiśmy. I zapewne będzie podobnie teraz, weryfikując jeszcze te, które udało się zrealizować, wzmocnić je. Natomiast ja powiem szczerze, że rzeczywiście jakby w mieście jest jeszcze dużo do zrobienia.
No nie ma takiego miasta, w którym nie dałoby się czegoś
dokładnie
zrobić.
Dokładnie tak. Jest pewien ciężar też, że dzisiaj mówimy, który należałoby w moim przekonaniu przesunąć. Kwestia jakby zdrowotna mieszkańców, opieki tej społecznej takiej. I o tym dużo się mówi, a niestety niewiele robi. Przykład choćby nowego szpitala w mieście Zielona Góra, który mógł być już realizowany dawno. To jest kwestia komunikacyjna, która po części, owszem, są remontowane niektóre ulice, co widzimy i czujemy, a jeszcze bardziej będziemy odczuwać całkiem niedługo. Natomiast jakby nie ma nowych rozwiązań komunikacyjnych usprawniających miasto. Proszę zobaczyć, kwestia zagęszczenia zabudowy, czyli nie ma koncepcji, w moim przekonaniu, prezydent Kubicki na to, jak rozwiązać tak naprawdę problemy parkingowe, chociaż mówi o programie 1000+, jako nowych miejscach
podobno
parkingowych.
Na dniach mają się pojawić się jakieś konkrety dotyczące kilku
ale rozwiązań. Tak, a jednocześnie dokładnie robimy w drugą stronę i na ostatniej sesji przedstawia projekt zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Dąbrówki Wojska Polskiego, tego skrzyżowania.
A to przystąpienie do planu, to jeszcze nic nie jest przesądzone.
Ale przystąpienie ma na celu zmniejszenie ilości miejsc parkingowych w tamtym miejscu. To jest brak jakby pewnej logiki i w moim przekonaniu zwyczajnie oszukiwanie mieszkańców.
A dlaczego zmniejszenie?
No właśnie, nie wiem, tak wystąpił inwestor i prezydent tak zaproponował, żeby było mniej miejsc parkingowych. W związku z tym mnie to też zaskoczyło. Ja wnioskowałem o zdjęcie z porządku obrad tej uchwały. Niestety, no właśnie, głównie radni klubu Zielona Razem, czyli prezydenckiego, zagłosowali, żeby przystąpić do sporządzenia. Potem rozmawiajmy.
No faktem jest, że to o niczym jeszcze nie zdecydowano, tak? Nie, sam inwestor świadczy... nie jest w 100% przekonany, czy on będzie chciał cokolwiek tam robić. Ale... To jest bardzo newralgiczny teren. Ja myślę, że nie jeden budowlaniec by się tam mógł poślizgnąć, więc nie wiem.
Natomiast ja mówię o pewnej koncepcji. Jeżeli prezydent mówi, że chce zwiększać ilość miejsc, a jednocześnie przedstawia uchwałę, w której, bo on jest projektodawcą, jednocześnie przedstawia, w której zmniejsza, no to jest...
Przy założeniu powstania tej inwestycji, tak? Bo to nie jest tak, że znikną miejsca, które są w tej chwili.
Nie, oczywiście, ale tam ciężko jest w tej chwili wjechać dla tych mieszkańców Dąbrówki. Przejechać w ogóle ulicą Dąbrówki jest kłopota. Teraz dodatkowe, o którym mówi się tam o wieżowcu, więc kilkadziesiąt tak naprawdę aut, a może i kilkaset aut, które będą musiały wjeżdżać, wyjeżdżać, no znowu będzie korkowało tą komunikację.
Zielona Góra ma tego pecha, że tutaj trudno nowe, zupełnie nowe rozwiązanie komunikacyjne ze względu na taki, a nie inny układ miasta. Poza tym bardzo często jest tak, że jeśli nawet jest jakaś propozycja, to ona często spotyka się z dużym oporem społecznym. No weźmy łącznik, tak, osławiony przez Park Piastowski. Było wiele osób, które mówiło, absolutnie nietrafiona inwestycja, po co nam to i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście co innego mówili mieszkańcy Jaskółczej, bo oni w końcu odetchnęli z ulgą, kiedy on powstał. Tak. No a w tej chwili myślę, że mało kto, sobie kto mieszka w tamtej części miasta, tak, wyobraża sobie, że go nie ma.
Owszem, panie redaktorze, ale ważne jest też, żeby nie psuć tego, co jest. A przykład osiedla Piastowskiego i byłej zatoki autobusowej MZK i tam kilku, właściwie dziesięciu, bo nam ponad 100 miejsc parkingowych, sprzedania tego terenu pod wybudowanie bloku. Dokładnie jest właśnie.
Ja mam wrażenie, że tutaj nawet radni, którzy za tym głosowali, powiedzieli, to był głupi pomysł, tak?
Radni, którzy głosowali dla całego tego terenu. Trudno nie głosować, a nie było wyciętego tego terenu, przypomnijmy. Więc trudno nie głosować na osiedlu, gdzie wokół jest mnóstwo bloków wielorodzinnych, nie głosować za blokami wielorodzinnymi. Nie dało się tego, bo taki był plan przedstawiony przez prezydenta Kubickiego, więc to nie była kwestia winy radnych. Co więcej, prezydent powiedział, nawet po przegłosowaniu już tego i obowiązując tego planu, że tam może powstać blok, mieszkańcom tego osiedla powiedział przed wyborami, że tam na pewno nie będzie żadnego bloku. A po wyborach dokonał sprzedaży tej ziemi, został wybudowany blok i w tej chwili będzie jeszcze większy problem komunikacyjny, A spójrzmy dalej. Odcinek ulica Wyszyńskiego i skrzyżowanie z ulicą Godlewskiego. Kolejne kilkaset, tam jest kilkaset mieszkań, więc to będzie mnóstwo z kolei samochodów. Jeżeli zakładam, że w tej chwili przynajmniej dwa samochody w rodzinie, to przy tam 350 mieszkaniach będzie około 700, minimum 700.
Jak rozwiązać tego rodzaju rzecz? Absolutnie restrykcyjnie podchodzić do tego, że przy każdej nowej inwestycji mówimy dwa miejsca parkingowe na jedno mieszkanie?
To jest minimum.
Ja słyszałem kiedyś o innym pomyśle, że można byłoby to usankcjonować w ten sposób, że w zależności od metrażu, tak, czy od ilości pokoi na przykład w danym budynku, tak, przeliczać miejsca parkingowe. Ktoś ma trzy pokoje, to przyjmujemy od razu, że mieszka tam więcej osób niż w kawalerce czy w dwupokojowym mieszkaniu, tak? I w ten sposób można byłoby dokonać przelicznika ilość mieszkań w danym bloku, ile jest kawalerek, ile jest tam trzypokojowych, dwupokojowych i tak dalej.
Jeden klucz i drugi może być dobry. Najważniejsze jest samo założenie, bo na dzień dzisiejszy jest 1,5 miejsca parkingowego na mieszkanie i tak się przyjmuje prezydent, bo to jest minimum i ciągle to minimum próbuje stosować. Jednocześnie rekompensując miejsca nie tylko dla nowej inwestycji, ale także jakby włączając często parkingi, które są obok, wcale nie nowe, budowane. A sam prezydent przedstawiał, że 130 tysięcy samochodów zarejestrowanych jest w Zielonej Górze. To oznacza, że każdy mieszkaniec, niezależnie czy ma 3 miesiące, czy ma 99 lat.
Mimo, że wielu jest takich, którzy nie mają pojazdów.
Dokładnie tak, ale przypada na nich samochód. Czyli tak naprawdę często w rodzinie, jeżeli to jest rodzina 3-4 osobowa, to należałoby nawet liczyć 4 miejsca parkingowe, niezależnie jaka jest wielkość tego mieszkania.
A pan myśli, że jakimś rozwiązaniem byłoby wprowadzenie bezpłatnego transportu publicznego, czyli darmowych autobusów MZK. Wiem, że dzieciaki będą miały od września darmowe przejazdy, no ale dzieciaki to przecież nie jedyne osoby, które poruszają się autobusem. Nawet jeśli założyć, że dzieci do szkół dużo dojeżdża autobusami. To jest jakieś rozwiązanie. Pytanie w ogóle, czy nas stać na to, żeby w Zielonej Górze mieć darmową komunikację? Czy to nie jest taki trochę
znaczy, w moim przekonaniu
pomysł na wyrost?
Po pierwsze, na dzisiaj nas stać i myślę, że warto jest to rozważania. Natomiast to nie oznacza, że na przykład za 5-6 lat będzie na to stać, bo może być inna sytuacja finansowa.
Tylko wie pan, ludzie się szybko przyzwyczajają, tak? I powiedzieć za kilka lat ludziom mieliście oczywiście za darmo, a teraz będziecie płacić, to tak jakby ktoś zabrał 500+.
I to jest pewne ryzyko podejmowane w momencie wprowadzenia. Dlatego o tym mówię, że jakby z jednej strony dzisiaj fajnie, natomiast trzeba mieć tą świadomość, że niekoniecznie to fajnie musi być kiedyś. Natomiast czy ono usprawni? W moim przekonaniu najpierw trzeba myśleć o rozwiązaniach komunikacyjnych, a dopiero potem jako jednym z elementów tych sieci dróg, które mamy w mieście i jakby ich powiększania, usprawniania. Dopiero potem czyli komunikacja miejska, w tym bezpłatna, jestem zwolennikiem
może
tego.
Może trzeba to robić etapami, tak? Przetestować na dzieciach, głupio to brzmi, ale przetestujmy na uczniach, zobaczmy sposób i zobaczmy, jak to wpłynie na kondycję finansową Miejskiego Zakładu Komunikacji, no bo to jest zakład, tam pracuje mnóstwo osób, tak?
Dokładnie, natomiast ja myślę, że wiele rzeczy takich prostych do usprawnienia, bo w tej chwili proszę przejechać przez ulicę Batorego. Przez ulicę tam...
Przez Batorego nie przejedziemy w ogóle.
Tak. Tak, w tym odcinku oczywiście z wiaduktem. Natomiast przez ulicę Westerplatte, która została wyremontowana, zakończony został remont w grudniu. Do dzisiaj nie są wyregulowane światła. A jednocześnie zamykana jest ulica Dworcowa i właśnie Batorego bez wyregulowania tych świateł.
Ja nie wiem do końca, jak to jest z tą regulacją, bo ja jeżdżę Westerplatte. I jakby ja nie czuję tam jakiegoś wielkiego dyskomfortu. Nie wiem, które z czym miałyby być zsynchronizowane.
Panie redaktorze, zachęcam przejazd od ulicy Chrobrego, czyli tego skrzyżowania tutaj z tą byłą, tak zwaną kiedyś Sulechowską. Tak czy inaczej od pierwszego oręda przy Pogotowiu.
Nie zgrywają się po prostu te światła,
dokładnie tak?
Tak.
Człowiek zawsze się zatrzyma na skrzyżowaniu, żeby nie mówić przy jakiejś dyskotece, czyli przy byłym Hermesie. Tam zawsze będzie musiał się zatrzymywać. Tam następuje potężny korek. Kiedyś to była tak zwana zielona strzała, można było przejeżdżać. Więc to są rzeczy, można powiedzieć, w moim przekonaniu łatwe, zwyczajne i szybkie do realizacji, usprawniające mieszkańcom przejazd, usprawniające choćby ekologię, bo samochody nie stoją, smogu nie puszczają w górę. I trzecia rzecz, dbają też o kieszenie tych kierowców, którzy tam stoją.
Inna sprawa jest taka, że w tej chwili ten ruch jest zdecydowanie większy na Westerplatte niż będzie za czas jakiś, kiedy zostaną ukończone te inwestycje, które są na dworcu, przy Dworcowej, Batorego i tak dalej, i tak dalej. Trochę się ten ruch nam rozładuje. Wiadomym jest, że większa ilość samochodów, no to, a cykle świateł takie, a nie inne.
Po to jest robiony, panie redaktorze, po to jest oczywiście remont robiony, ale właśnie w tych trudnościach, czyli w momencie, kiedy jest remont, to trzeba się, do tego trzeba się przygotować, a nie, nie wiem, wyłączamy nagle wszystkie ulice, w jednym roku, dodajmy, wyborczym są robione wszystkie ulice, a jeszcze jedna, czyli Westerplatte, bohaterów Westerplatte, nie jest do końca wyregulowana, pomimo remontu tej drogi, więc w moim przekonaniu tutaj potrzeba też dużego usprawnienia pracy w Urzędzie Miasta. No, cóż powiem, to jest właśnie jeden z tych wielu obszarów, który należy zrealizować, ale jeżeli tak już rozmawiamy, to proszę zobaczyć choćby w oświacie, jaka jest kwestia remontów.
Termomodernizacje na razie się odbywają w wielu placówkach.
Praktycznie tak? W ogóle to nie jest realizowane, tylko tam, gdzie jest to konieczne, bo nie wiem, jakieś służby typu sanepid, straż pożarna stwierdzą jakieś zagrożenie, dopiero jest to realizowane. Ja od wielu lat mówię, że co roku powinna być kompleksowa realizowana jedna szkoła, całkowicie zmodernizowana i wtedy możemy powiedzieć, która szkoła, w jakim roku, rodzice, uczniowie.
Takie rzeczy się dzieją w szkołach, one są planowane. No, ja patrzę na szkołę, do której uczęszczają moje dzieciaki i wiem, że za moment ta stara substancja, w której się uczą, no, która jest jaka jest, wiadomo jest, że to jest budynek jeszcze po niemiecki, będzie zmieniana. Nie wiem, jakoś w tym roku ma to się wszystko odbyć, szkoła będzie przebudowana, takie jest założenie, czyli no, gdzieś tam stopniowo się dzieją takie, może lepiej, jakby było więcej. Tak?
Może dzięki temu, że pan, akurat dzieci pana redaktora tam chodzą, bo ja powiem...
Nie sądzę. Mnie,
oczywiście żartem, bo ja nawet nie wiem, do której szkoły.
No ale... powiem panu, że radny Budniak tam ma dyżury akurat w tej szkole, a to może dlatego, że radny Budniak ma tam dyżury.
O, na przykład, tak na jest, przykład. To tym bardziej gratuluję. Natomiast, nie, to pół żartem, pół serio. Natomiast rzeczywistość jest taka, że po części są, tak jak powiedziałem, remontowane bardzo często dlatego, że na przykład Straż Pożarna powiedziała, że coś tam stwarza zagrożenie, tak? I jest to konieczne do realizacji. Natomiast nie ma pewnego kompleksowego planu. W wielu szkołach są, nie wiem, po trochę wymieniane okna, trochę coś przerabiane, natomiast nie jest ona zmodernizowana. W dzisiejszej rzeczywistości, kiedyś kto tam myślał o jakiejś klimatyzacji lub jakimś komforcie pracy uczniów. A teraz proszę pójść do szkół, które mają nasłonecznienie, a bardzo często to są bardzo duże.
Doskonale zdaję sobie z tego sprawę, co się w dzisiejszej szkole dzieje.
Wczoraj. To nie jest jeszcze lato, tak? A wystarczy wejść do takiej klasy, szczególnie kiedy jest tak zwana druga zmiana, czyli tam dzieciaki idą, nie wiem, na 11, 10 do szkoły. Szczególnie te 1-3 klasach, które siedzą w jednej klasie non-stop, tak? Ja już nie mówię o, powiedzmy, 4, 6, teraz 8, czy tam w górę, które się przemieszczają, można wywietrzyć łatwiej, ale dzieci, które siedzą w klasach 1-3, to jest naprawdę...
A może
chyba
chodzi o to, że na oświatę jest zawsze za mało pieniędzy.
I zawsze będzie za mało, ale też dlatego, że właśnie nie ma planu. Ciągle są wydawane pieniądze tam, gdzie z konieczności są realizowane.
Ale czasami rząd narzuca różnego rodzaju rozwiązania. Spójrzmy na podwyżki dla nauczycieli, tak? Które de facto spadają na samorządy.
Ale to nie są pieniądze remontowe. I to są
ale to też są pieniądze, które idą, są wydawane w oświacie.
Tak? Jasne. A z drugiej strony procentowo, jeżeli spojrzymy na nasz budżet i ciągle mówimy, że on jest 1,1 miliarda w tej chwili, rzeczywiście trzeba się tym chwalić, to jest to w tym roku najniższe są nakłady procentowo w budżecie z poprzednich budżetów. A zatem jasne, że niektórzy powiedzą, że ciągle oświata to jest koszt. A ja uważam, że oświata to jest inwestycja. Dlatego ile zadbamy o tą naszą młodzież, o tyle ta młodzież w przyszłości zadba o nas.
To na koniec porozmawiajmy o akcji, którą rozpoczęła wczoraj chyba w całej Polsce Platforma Obywatelska. Działacze w Zielonej Górze też pojawili się pod billboardem. Turnę wstydu, czy nie wiem, jak ono się tam ma nazywać, nie ma to znaczenia. Chodzi o to, że będą jeździły, przemieszczały się billboardy przypominające o premiach w gabinecie pani premier Szydło. Co pan myśli o czymś takim?
Niech sobie zielonogórscy, zwłaszcza członkowie Platformy, spojrzą na nagrody, które są przyznawane w Urzędzie Marszałkowskim. I to dopiero ze wstydu się spalą.
Elżbieta Polak mówi, że to są nagrody, które dostają szeregowi pracownicy w największej mierze i to jest standard, bo zawsze się to tak odbywało i wszędzie się to tak odbywa. Takie jest stanowisko pani Polak.
Czyli jeżeli Platforma przyznaje i daje, a nie oszukujmy się, tam 80% przecież w Urzędzie Marszałkowskim w tej chwili to są pracownicy gdzieś związani z Platformą Obywatelską, czyli jeżeli swoim się przyznaje, to jest okej, nie ma żadnego kłopotu, natomiast jeżeli to inne ugrupowanie przyznaje rzeczywiście za dobrą pracę i za efekty, takich jakich nie było w ostatnich naszych latach rzeczywistości, no to jest niedobrze.
Z nagrodami zawsze jest problem.
Generalnie one... Sam tego kiedyś doświadczyłem.
Dokładnie, wystarczyłoby przypomnieć pańską nagrodę, którą dostał pan jako wiceprezydent. I pewnie wiele osób tak miało, to jest temat nośny, zwłaszcza, że jeśli kwoty robią robią wrażenie, a jeśli mówimy o milionach złotych, to to zawsze robi wrażenie. Co do tego nie ma wątpliwości. Dokładnie, chociaż tak. Powiem panu, nie chcę, żeby pan mówił tak albo nie, ale rozmawiałem z działaczami Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówią wprost, no to była kucha, tak? Niepotrzebnie było to tak zrobione. Można było to zrobić inaczej, w białych rękawiczkach.
Ja nie wiem, czy tam białe rękawiczki, nie białe rękawiczki. Ja uważam, że rzeczywiście, jeżeli ktoś dobrze pracuje, to mu się powinno też należeć dobre wynagrodzenie. Natomiast pieniądze zawsze będą budziły emocje. Czy to był dobry ruch ze strony jakby ugrupowania Prawa i Sprawiedliwości, czy też nie, czy zarządzających, to nie mnie oceniać. Natomiast jakby wykorzystywanie tego faktu i to przez osoby, które same doskonale to robią i jeszcze gorzej, o tak to nazwę, no, to jest jakby brak wiarygodności.
To jest polityka.
Ośmieszanie samych siebie, tak dla mnie.
Pewnie jedni będą odbierać to tak jak pan, inni odbiorą inaczej. No, ale każdy ma jakiś to pomysł
spójrzmy na dalej na naszą rzeczywistość. No przecież nie tak dawno, bodajże 2 lata temu, kiedy pani Makarska, może nieco dalej, ale kiedy pani Makarska, obecny członek zarządu województwa z Platformy Obywatelskiej, pełniła funkcję prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kiedy były przyznane nagrody w wysokości bodajże 3-krotnych wynagrodzeń, czyli tam blisko było po 40 tysięcy, to w samej Platformie się zagotowało. Uważali, że to niekoniecznie potrzebne, a dzisiaj i wtedy nikt jakoś nie szedł z żadnym banerem, żadnym plakatem, nikt nic nie mówił, wszystko było okej.
Wtedy temat nie był nośny.
A, nie, bo wtedy rządziła Platforma i wtedy było okej. Więc,
tak
więc
to,
najpierw...
Tak to już jest tak, z rządzącymi.
Zachęcam tak jest członków Platformy do spojrzenia właśnie w funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego, a mieszkańców do tego, żeby rzeczywiście odświeżyli ten Urząd Marszałkowski.
Piotr Barczak, radny Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję, kłaniam się państwu.